Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi E-Sportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło E-Sport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla e-sportu. Wygrywamy razem.
Za oknem szaruga, ale w naszych serduchach biją płomienie radości. To płomienie radości szczerej, no bo dzisiaj w ramach audycji Weszło w e-sport porozmawiamy o Mistrzostwach Świata, mówiąc ściślej Mistrzostwach Świata w League of Legends, które od ponad 2 tygodni odbywają się w Szanghaju. Do Chin jako Europa wysłaliśmy 4 europejskie drużyny i co istotne z naszego punktu widzenia, z 4 Polakami. To właśnie na poczynaniach biało-czerwonych razem z zaproszonymi gośćmi skupimy się najbardziej. Z tej strony Szymon Grenke, a razem ze mną w wirtualnym co prawda, ale jednak studiu szanowany, lubiany, zabawny, no i niezwykle przenikliwy duet komentatorski, w skład którego wchodzą Tomasz de Fejkuan Milaniuk.
Dzień dobry.
I Michał Mycha Francuz.
Dzień dobry.
I co, chłopaki, po takim wstępie wasi koledzy z redakcji będą choć trochę zazdrośni, czy raczej nie?
Wiesz co, zapomniałeś o paru rzeczach.
No to śmiało.
No to tak, na pewno zapomniałeś, że jesteśmy piękni.
Czarujący właśnie, bardziej to chciałem podbić.
Myślę, że nawet lepiej. Jak widać, zresztą świetnie uzupełniający się duet dwóch filantropów polskiej sceny. Czy już starczy, czy jeszcze o czymś zapomniałem, Michał?
Myślę, że prysznic ego jest tutaj zbyt gęsty i powinniśmy już przestać.
Też chciałem troszkę zostawić na później, ale skoro mnie już wyprzedziliście, no to cóż. Ale zaczniemy sobie trochę na opak, bo nie od Lola. Czy wy śledziliście skoki narciarskie kiedyś?
Oj tak.
Tak, z wielkim zaciekawieniem, ale co ciekawe, nie w czasach Adama Małysza, tylko w 2015 i 2016, kiedy to była ta druga fala młodych polskich skoczków i razem z ojcem oglądałem z zaciekawieniem, więc możesz strzelać śmiało, odpowiem ci na pewnie większość pytań.
Aha, ja tutaj nie będę zadawać wiele pytań, ale zatrzymam się gdzieś na przełomie właśnie Adama Małysza i tej nowej fali, no bo w jednym z najbardziej ikonicznych momentów chyba polskiego komentarza sportowego Włodzimierz Szaranowicz no, dziękował Adamowi Małyszowi za to, że ten pozwolił Polakom żyć niejako takim życiem zastępczym. I tutaj pojawia się pytanie, czy Worldsy są dla was właśnie takim wyjątkowym i w pewnym sensie właśnie zastępującym rzeczywistość okresem?
Mycha? Chyba tak.
Fejkuan?
Chyba tak, chyba trochę tak jest, bo patrząc na Mistrzostwa Świata z zewnątrz, to na pewno jest taki okres, w którym wszystko kręci się dookoła LOLa. Cały czas jest LOL i nawet kiedy meczów nie ma, wtedy na social media, czy też, nie wiem, portale dziennikarskie, dziennikarze pojedynczo, wszyscy wydają wywiady, jakby cały czas, nawet kiedy bezpośredniego tego LOLa nie odbieramy, myślę, że on nas otacza jako o odbiorców, a kiedy jeszcze się w tym uczestniczy, to tym bardziej chyba, bo tak naprawdę w każdym momencie, kiedy nie mamy transmisji, przygotowujemy się, oglądamy powtórki, nie wiem, nagrywamy własne materiały, planujemy show, więc chyba tak, no nasze życie przez te 1,5 miesiąca wydaje mi się, że po prostu staje się takim kawałkiem podłogi, na którym śpimy, ale cała reszta to LOL.
I też czymś, na co na pewno czekamy, bo myślę, że się ze mną zgodzisz, Tomku, że gdybyśmy nie byli komentatorami, jakimiś tam ekspertami od sceny, czy po prostu obserwatorami, to przede wszystkim jesteśmy też kibicami i czekamy na ten dzień w roku, na ten okres w zasadzie w roku, jak na gdzieś tam swego rodzaju święto. No jest to na pewno coś, co elektryzuje społeczność, elektryzuje nas, a to jest League of Legends na najwyższym poziomie i to jest zawsze piękna konsolidacja całego roku.
To o czym powiedziałeś, że czekacie i z niezwykłymi emocjami śledzicie te rozgrywki i zauważyłem, że nie tylko tacy rdzenni fani kibice LOLa to robią, bo Worldsy przemawiają również do fanów wielu innych dyscyplin i to jest również, no, trzeba tu podkreślić, bardzo wyjątkowe, szczególnie w czasach, kiedy na Mistrzostwach Świata możemy kibicować tylu Polakom i to jest coś, czego przez wiele lat nie było. Jak wy do tego tematu podchodzicie?
No więc to może ja zacznę ten wywód, bo Wydaje mi się, że to jest zawsze coś, co przyciągnie widzów i zawsze coś, z czym można się utożsamiać. Tylko ja mam największy problem z tym, że zawsze kibicowałem najlepszym. I z tego co wiem, Fake One też ma ten problem. Mnie zawsze jarały drużyny, które po prostu miały najlepszych zawodników, które grały najlepiej. I nie tylko w League of Legends. Jakby w każdej dziedzinie, nawet w piłce nożnej, kiedy grała Polska, jakby wychowałem się w tym okresie, kiedy reprezentacja Polski nie była zbyt dobra, więc nie wiązałem z nią dużych nadziei. Zawsze na turniejach tych większych pokroju mundialu, szukałem tych najlepszych ekip, które gdzieś tam albo mogą zaskoczyć, albo są murowanym faworytem. Więc największy problem, jakby ja nigdy nie kibicowałem Polakom tylko dlatego, że są Polakami, choć oczywiście wspierałem ich i dawałem się ponieść tej kibicowskiej emocji, lecz nie było to dla mnie jakieś wielkie nadzieje. Tutaj jakby w League of Legends jest trochę inaczej, szczególnie 2019 dał nam tę nadzieję, że Jankos rzeczywiście trafia do super drużyny, jest bardzo dobrym polskim graczem, który jeszcze trafił do super drużyny, więc myślę, że to jest coś, co w ogóle podbiło, jakby zeskalowało całe te oczekiwania. I 2020 pod tym względem jest chyba najlepszym rokiem dla polskiego League of Legends, bo nie dość, że G2 z Jankosem się utrzymało, no to jeszcze mamy Fnatic z Selfmade'em, no i przecież Rogue z Inspired'em i z Fantera.
Fakt tym jest, że ci Polacy nadają takiej magicznej atmosfery, natomiast tak jak powiedział Michał, no obaj jesteśmy raczej fanami jak najlepszej gry i jak najwyższego poziomu i z jednej strony jest to naszym przekleństwem, bo no ja na przykład nie odczuwam aż tak mocnych emocji związanych z polskimi zawodnikami jak niektórzy z naszych odbiorców, jak wiem, że jest to ważne dla społeczności, a nie zawsze uderza to w te same tony gdzieś tam u mnie jako u kibica, natomiast dla mnie jako komentatora to jest coś niesamowitego, bo ja wiem, jak bardzo ludziom na tym zależy i jakby odczuwa się bezpośrednio też energię odbiorcy. Myślę w związku z tym, jak wzrasta zaangażowanie, kiedy mamy polskich zawodników i gdy ta energia trafia do ciebie oddolnie niejako, chciałoby się powiedzieć, to zupełnie inaczej też się to komentuje. Też teraz już po latach komentarza trochę inaczej do tego podchodzę, bo ci gracze to już nie są tylko wyimaginowane figury, które pochodzą z tego samego państwa, tylko często moi koledzy, z którymi rozmawiam częściej lub rzadziej, a czasem oficjalnie w ramach wywiadów, czasem prywatnie, bo się znamy i to też już nabiera innego wymiaru, kiedy twój kumpel walczy na scenie o potencjalnie, nie wiem, wyjście z grupy czy o playoffy, wtedy to dopiero nabiera personalnego wydźwięku.
Jasne, ale na przekór temu, co powiedzieliście, że kibicujecie najlepszym, to zaczniemy może naokoło, bo zaczęliśmy od Włodzimierza Szaranowicza, ale wy również musieliście w pewnym momencie powiedzieć, kurczę, to już koniec przygody Inspireda, Wandera, całego Rogue z tymi mistrzostwami świata. I co prawda no, o ich awansie do playoffów raczej nikt nie mówił przed startem zmagań tej grupy piekielnej, mocnej, ale czy gdzieś tam w jakiś nie wiem, najgłębszych snach rzucaliście na łotrzyków choć cień nadziei na lepszy występ, Mycha?
Myślę, że cień był od samego początku, biorąc pod uwagę jak zmotywowana była ta ekipa, ale też jak świetnie się pokazywała w formacie Best of One, w którym przecież miała grać w grupie. Nie zmienia to jednak faktu, że trafiła im się grupa najtrudniejsza, jaka mogła się trafić. Nie bójmy się tego określenia, bo nie dość, że dostali dwie drużyny, które potencjalnie wyglądały na faworytów do wygrania całego turnieju. Damon Gaming pewnie bardziej i Odd Gaming pewnie trochę mniej. Dostali też, no też nie bójmy się, albo najlepszą, albo jedną z dwóch najlepszych drużyn play-inowych, więc nagle zaczęliśmy się zastanawiać, co tutaj to Rogue ma w zasadzie biedne zrobić. I myślę, że oczekiwania wobec nich, jeżeli ktoś miał jakieś wielkie oczekiwania wobec Rogue, to znaczy, że mimo wszystko jest niesamowitym optymistą. Ja trzeźwo na to patrząc, miałem nadzieję, że urwą chociaż jedną mapę którejś z tych czołowych ekip. Stawiałem tutaj, że uda im się przezwyciężyć Odd Gaming. Na pewno nie powiedziałbym, że ten występ w wykonaniu Rogue był jakiś fatalny, ale na pewno miał bardzo, bardzo gorzki finish. Te dwie porażki, szczególnie ta przeciwko PSG Talon, sprawiły, że jakoś nie zapamiętam tego występu, nie zamknę go w jakimś specjalnym miejscu w moim sercu.
Ja już trochę bardziej się tą historią Rogue zachwycałem w tym sezonie. No też nagrywając materiał, który puściliśmy na Polsacie, jakby opowiadający o tym, jak fenomenalne półtora roku miał ze sobą Rogue. Wtedy półtora roku, no bo to jeszcze był materiał, który został wyemitowany przed Mistrzostwami Świata. Dla mnie ta droga do góry od Ultraligi, od blamażu na EU Masters, po pójście do LEC tym samym składem, wymianę jednego zawodnika i dostanie się na Worlds z racji pierwszego miejsca w LEC, no to było coś niesamowitego, jakby cała ta przygoda, którą Rogue przeżyło, ten roller coaster od ostatniego miejsca do tego, co wydarzyło się na Mistrzostwach Świata, myślę, że to było imponujące i trochę będzie szkoda Rogue w 2020, bo no wzięli, tak naprawdę wzięli na klatę wszystkie bolączki Europy. Wiadomo było, że ktoś do tej grupy trafi, tylko nie wiadomo było kto. No i było to niestety Rogue i to na pewno trochę im pokrzyżowało plany, bo myślę, że były grupy, z których mogliby spokojnie wyjść. Myślę, że ten ostateczny wynik 1-5 nie będzie idealnie odwzorował tego, jak dobrą drużyną byli. I tego mi będzie trochę szkoda, a z drugiej strony myślę, że dla tych niekiedy zupełnie młodych zawodników było to ogromnie ważne doświadczenie i myślę, że będą nam tylko rosnąć od tej pory.
Tak, to jest też, co tutaj chciałbym podbić, żebyśmy, bo widz, który odpalił tylko Mistrzostwa Świata, zobaczył występy rok, mógł sobie pomyśleć, okej, ta drużyna nie sprostała oczekiwaniom, ale prawda jest taka, że jeżeli weźmiemy tutaj pod uwagę cały kontekst, który tutaj zarysował Tomek, no to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że 2020 był dla nich sukcesem, występ na Worldsach nie był blamarzem, a raczej właśnie szansą na zdobycie nowe doświadczenia. Mm-hmm.
No i faktycznie widzicie tutaj dużo przebłysków takiej radości nawet, bo ten bilans 1-5 faktycznie nie wygląda najlepiej. Ostatnie miejsce w grupie nie prezentuje się dobrze, ale jeżeli skupimy się na tych narracjach, a nie samych rezultatach końcowych, no to widzimy piękne opowieści i chyba jedną z tych najpiękniejszych jest no, występ Inspireda. Czy ten młody zawodnik waszym zdaniem udźwignął ciężar debiutu na Worldsach?
Myślę, że Inspired pokazał się całkiem nieźle. Na pewno był zawodnikiem, który w ciągu tej kariery, dość krótkiej na najwyższym szczeblu, dość mocno zmienił swój charakter. Pamiętajmy, że kiedy grał jeszcze na płaszczyźnie regionalnej, był zawodnikiem takim dość szalonym, dość takim zawadiackim. Często chodził w te buty głównego kery swojej drużyny, był tym najważniejszym ogniwem. Tutaj patrzymy na Rogue i historię, zwłaszcza w 2020. Inspired się trochę wyciszył względem tego, co pamiętamy z naszego podwórka. Inspired staje się bardziej zawodnikiem, który umożliwia innym jak najlepsze występy. Natomiast na Mistrzostwach Świata widzieliśmy też to oblicze, którego no, chyba nikt nie zapomniał, zwłaszcza u nas w Polsce, kiedy to Inspired wywoził lany swoimi carry postaciami, na tych agresywniejszych postaciach potrafił pokazać pazur i na Worldsach też to zrobił. Myślę, że jest jeszcze zawodnikiem młody, który potrzebuje troszkę doświadczenia i troszkę czasu. Pamiętajmy, że jest chyba najmłodszym zawodnikiem w LEC, więc tutaj myślę, że fakt, że tak wcześnie trafił na Mistrzostwa Świata z tak fajną i myślę kompetentną drużyną, może mu tylko dać taką piękną wyskocznię na przyszłość.
I tutaj przede wszystkim ten styl gry Inspireda będzie nam wybrzmiewał, ponieważ Inspired stał się graczem, tak jak Tomek zwrócił słusznie uwagę, bardzo drużynowym. To też mam wrażenie, że zawsze w chwilach, kiedy drużyna nie będzie domagała, nigdy nie będziesz wyglądał dobrze. Widać było, że Rogue bardzo mocno borykało się z przejściem w trochę nowy okres w 2020, w okres bardziej farmiących, trochę bardziej egoistycznych dżunglerów. Oni woleli bardziej tę inicjatywę od dżunglera skupiać na swoich liniach, więc to zawsze jest problem, kiedy borykasz się z przejściem w mecie, jesteś jedną nogą gdzieś tam jeszcze w starych czasach, drugą nogą w tych już nowych, gdzie teoretycznie wiesz, że Mistrzostwa Świata będą skręcały właśnie w tym drugim kierunku. A drużyny nie będą wyglądały dobrze. Mamy drużyny pokroju G2, które też trochę się borykają z odniesieniem do tego, jak w ogóle grać w League of Legends. I wydaje mi się, że Inspired może być, jeżeli chodzi o taki publiczny odbiór jego występów, no jednym z bardziej pokrzywdzonych w ogóle zawodników Rogue. A to głównie wynika z faktu, że trochę zawiedli i trochę nie sprostali oczekiwaniom jego koledzy i tutaj na pewno nieprzychylne łypnięcie chociażby w stronę Larsena, który też znowu jest młodym graczem, miał prawo do tego, żeby nie sprostać tym oczekiwaniom, które były niesamowicie ogromne.
Mm-hmm. Wspomniałeś, czy wspomnieliście wielokrotnie o młodości. No jak wiemy, gwiazdy przemijają, Jankos w pewnym momencie będzie musiał zejść ze sceny. Tutaj pojawia się pytanie, czy właśnie w Kacprze możemy doszukiwać się kolejnego takiego światowego towaru eksportowego Polaków? Micha?
To jest pytanie. Trudno jest oczywiście wróżyć z fusów, natomiast pragnę tylko zwrócić uwagę na to, że Inspired od samego początku, gdy grał na polskiej scenie, zawsze był uważany jako ten super talent. Mało było takich zawodników, o których mogliśmy to powiedzieć z czystym sumieniem. I mało było właśnie tych towarów eksportowych, gdzie Jankos bardzo szybko urwał się z Polski. Selfmade praktycznie nie zdążył w niej pograć i mam wrażenie, że Inspired jest takim trochę naszym pupilkiem, którego sobie wychowaliśmy na scenie. Znaczy nie moim, ja wtedy nie brałem udziału akurat w samym tym przedsięwzięciu, ale pupilkiem polskiej sceny, więc na pewno bardzo byśmy sobie życzyli tego, żeby był. I myślę, że spokojnie jest na tyle kompetentny, na tyle utalentowany i na tyle skory do pracy drużynowej, co widać było w Rogue, które było zespołem bardzo właśnie nastawionym na współpracę między zawodnikami, a niekoniecznie na jakieś indywidualne rozkwity. Myślę, że Inspired zapowiada się naprawdę solidnie jako dżungler.
Ja też kiedyś napisałem taki post na Twitterze, że obserwujemy gwiazdę, która właśnie tworzy się na naszych oczach, bo wydaje mi się, że Inspired indywidualnie ma potencjał być świetnym graczem ze względu też na jego jakby etykę pracy, podejście do LoL'a. To było zawsze coś, co mi imponowało, że kiedy gadałeś z tym chłopaczkiem, no bo dla mnie gość, który jest, nie wiem, ile, 8 lat? Może, no coś takiego. No w każdym razie kilka dobrych lat młodszy ode mnie, a wydaje się być bardzo jakby dojrzały w swoim podejściu do LoL'a, gdzie otaczali nas w Polsce często gracze zupełnie, no myślę, że po przeciwnym biegunie, nie będąc tu niesympatycznym dla nikogo konkretnie, to miałem też do czynienia z wieloma zawodnikami, którzy nie byli gotowi na to, że będą dobrzy w komputer i z czym to się wiąże. Natomiast Inspired po prostu wydawał się osobą, która gdzieś tam dążyła do tego celu i robiła to w sposób racjonalny i taki, z takim dużym zrozumieniem, więc myślę, że ma oczywiście potencjał na gwiazdę, ale ostatnio ci polscy dżunglerzy dokazują, jest Selfmade, z którym na pewno rywalizacja będzie trudna, kto wie, co się stanie ze Szlatanem, to na pewno coś, z czego możemy być zadowoleni i to może tylko wynieść Inspired jeszcze wyżej.
Tak, w Polsce jak w lesie w końcu i tych dżunglerów mamy ogrom, ale co w takim razie z Wanderem, bo były to jego pierwsze od 2016 roku, jeżeli się nie mylę, Worlds'y i śmiało możemy powiedzieć, że on jest jednym z weteranów w gronie tych właśnie esportowych młokosów i to doświadczenie zaprocentowało, czy wręcz przeciwnie i można było doszukać się takich już zardzewiałych, trochę zgrzytających trybików.
Nie wiem jak ty, Micha, ale mnie się wydaje, że Wander z Hansamą byli chyba najmocniejszym punktem Rogue na tym turnieju.
Zdecydowanie.
Naprawdę zaimponował mi Oskar, bo na pewno był gościem, wobec którego miałem w pewnym momencie jakieś tam oczekiwania, ale też jakieś wątpliwości. I nie mówię tu o epizodzie z Rogue, mówię to gdzieś tam w wcześniejszych czasach, jeszcze dawno temu. Wydawało mi się, że Wander właśnie jest u schyłku swojej kariery gdzieś tam w okolicach tego 2016-2017. Wtedy oczywiście dobór Worldsy trochę podreperowały ten status, ale miałem takie wątpliwości, na ile Wander też jest zaangażowany. Ale patrzymy na jego karierę i to jest gość, który dwukrotnie przecież musiał wracać do najwyższych poziomów rozgrywki w Europie, do tej najwyższej ligi rozgrywkowej musiał wracać i własnoręcznie wprowadzał te drużyny do LCS-a czy też LEC obecnie. I jest w sumie bardzo inspirującym zawodnikiem w tym wszystkim. Często zachwycamy się Jankosem czy tymi młodymi zawodnikami, a Wander ma za sobą solidny kawał historii, gdzie udowadniał na co go stać i że nie można go pominąć jednak patrząc na topkę europejskich wspierających i myślę, że te Mistrzostwa Świata potwierdzają jednak tylko, że jego status weterana wiąże się nie tylko z tym, że nie wiem, może poprowadzić drużynę, czy może być dobrym liderem, ale również z tym, że będzie w stanie w tych najważniejszych rozgrywkach, w tych najważniejszych momentach kariery gracza, nawet niekoniecznie roku, tylko całej kariery, że w tych momentach będzie w stanie wystąpić dobrze. Myślę, że te Worldsy podniosą jego wartość i mam taką nadzieję, bo jest chyba zawodnikiem, którego jednak trochę się nie docenia.
Zdecydowanie. I abstrahując już od rysu historycznego i ogólnie całego tego kontekstu, który moglibyśmy tutaj zawsze do Wandera i który należy do Wandera dołączać, ja pragnę zwrócić uwagę na to, że grupa B była de facto pokazem wyśmienitych supportów. W PSG Talon mieliśmy przecież Kainwinga, czyli gościa, który wyglądał potencjalnie najlepiej z całej tej drużyny, ale też Berylla i Lumao odpowiednio w Damwon i w JD Gaming, więc wydaje mi się, że Wander gdzieś tam wchodząc czysto teoretycznie mógł nawet być stawiany jako ten najsłabszy albo zaraz tam przed Kaiwingiem. Co nie zmienia jednak faktu, że zupełnie bez kompleksów tutaj podszedł, miał naprawdę super występy na tych Mistrzostwach Świata i tak jak mówi Tomek, wydaje mi się, że jego wartość rynkowa może wzrosnąć, bo Akurat support w Europie nie jest rolą jakoś wybitnie obsadzoną i często na supporcie będziesz też potrzebował shotcallera. Vander bardzo ładnie łączy jedno z drugim, ma duże doświadczenie już ligowe, jest świetnie ograny z większością tych postaci, choć jego champion pool jest dosyć taki charakterystyczny dla niego. Nie zmienia to jednak faktu, że często będzie po prostu dobrym liderem i wydaje mi się, że właśnie na takiego lidera już od tego momentu w karierze powinien się kreować.
Wartość rynkowa rośnie, czyli nie jest wcale powiedziane, że jego kariera dobiega końca, bo na scenie dało się usłyszeć głosy, przynajmniej kilka takich do mnie dotarło, że jeżeli Vander ma osiągnąć jeszcze jakiś znaczący sukces w skali właśnie Mistrzostw Świata, to powinien zrobić to właśnie teraz, no bo z roku na rok może być coraz trudniej.
Nie ma jakim sukcesie mówimy tak do końca, bo dla mnie gość, który zostaje zrelegowany do niższej ligi, tak? W 2019 Vander zaczyna swój rok od Ultraligi, bo nikt za bardzo nie chciał go w Lecu, nie dostał przesadnie dobrych ofert, czy nawet żadnych ofert i zaczyna na nowo, nazwijmy to, swoją karierę w Ultralidze. Dostaje u boku pewnie najlepszego zawodnika w Polsce, Ulajta, ale oprócz tego Larsena. Ten cieszy się dużym zaufaniem fanów i na pewno jest zapowiadanym graczem, ale bez większego doświadczenia. Inspireda, który w Polsce cieszy się dużą popularnością, ale znowuż gracz bez ogromnego doświadczenia. No i Fina, który ma za sobą ile? 2-3 sezony gry po ligach regionalnych, w których wypada nieźle, ale także raczej zawodnik bez doświadczenia i Vander tych gości wprowadza do LEC de facto. I myślę, że tutaj jakby takim liderem głównym drużyny był właśnie on, zresztą takie głosy do nas dobiegały. Myślę, że to jest ogromny sukces, bo z tymi samymi młodzikami minus Woolite plus Hans Sama, więc tutaj warto dodać, że genialny strzelec dołączył do drużyny, ale z tymi samymi młodzikami Vander wchodzi na Mistrzostwa Świata i powtórzę, wydaje mi się, że zagrał tam jako jeden z najlepszych, jeżeli nie najlepszy z całej drużyny, więc myślę, że to jest sukces, jeżeli patrzymy w kontekście jego kariery i na pewno potencjału możliwości, bo trafili do grupy takiej, jakiej trafili, to było ogromne wyzwanie. Natomiast byłoby mi przykro, gdyby Vander tę karierę teraz skończył, bo mam wrażenie, że pozostawiłoby to niedosyt. Natomiast też trudno wejść w głowę zawodnika. Wiadomo, że graczem nie jest się na całe życie i czasem z różnych powodów gracze mówią stop.
Tak jest i też zawsze musimy, przynajmniej ja lubię przyjmować tutaj takie kryterium. Nie każdy świetny gracz w League of Legends wygra Mistrzostwa Świata. To jest ta unikalna rzecz w tym turnieju, że po prostu nie każdy może być mistrzem danego sezonu. I mieliśmy paru takich zawodników, chociażby w Europie, których postrzegamy jako legendy, a nie są pod tym względem jakoś niesamowicie utytułowani, tak? Mamy Perksa na przykład, który przecież nigdy w życiu po ten puchar nie sięgnął, choć oczywiście wygrał MSI. Mamy Reklesa w końcu, gościa, który jest legendą tak naprawdę europejskiej sceny, jest jednym z bardziej rozpoznawalnych graczy już w ogóle w europejskim esporcie, a może nawet i światowym. Ale znowu, po to trofeum nigdy nie sięgnął. I myślę, że Vander na pewno już nie stanie się objawieniem, oczywiście życzę mu tego, ale jestem prawie pewien, że nie stanie się już objawieniem europejskiego wsparcia, co nie zmienia jednak faktu, że dalej może być solidnym graczem, dalej może być świetnym filarem dla drużyn, które gdzieś próbują przebudować swoje składy i kto wie, może z inną zupełnie drużyną, z innymi zupełnie zawodnikami, dalej będzie w stanie osiągać tak kosmiczny poziom, żeby wyjeżdżać na Mistrzostwa Świata.
O Rogue moglibyśmy rozmawiać, mam wrażenie, całą audycję, bo tak jak to podkreśliliście wiele razy, to jest tak inspirująca historia, że po prostu chce się o tym rozmawiać i chce się tego słuchać, ale warto zwrócić też uwagę na inne drużyny, na przykład na Fnatic, na którego awans liczyliśmy wszyscy i te playoffy to nie jest raczej informacja z kategorii wielce szokujących, ale właśnie zdziwić, zaskoczyć pozytywnie lub negatywnie mógł ewentualnie styl, w jakim ten awans wywalczyli. I Tomek, co ty sądzisz o pomarańczowych na Worldsach?
Ja mam dwie rzeczy do powiedzenia, jeżeli chodzi o Fnatic. I jedna z nich będzie, nazwijmy to taką półprywatą, druga z nich będzie, myślę, już bardziej obiektywną opinią. Natomiast zacznijmy od tej ważniejszej. Selfmade ma fenomenalny występ na Mistrzostwach Świata póki co. Warto to podkreślić, bo to kolejny z młodych polskich zawodników. Trochę może mniej się o nim mówi ze względu też na to, że on nie ma jakiejś może nie ma takiego dużego kontaktu z polską społecznością, natomiast myślę, że polska społeczność zdecydowanie za nim jest i są powody, by była, bo jest gwiazdą swojej formacji, drużyna dookoła niego gra i jest to styl, w którym odnajdują się dobrze, bo Selfmade wykorzystuje zasoby, które są mu dawane i wygrywa gry dla Fnatic. Tak, polski młody dżungler wygrywa gry dla najbardziej renomowanej organizacji w Europie. To brzmi całkiem nieźle, jeżeli mnie zapytacie. A drugą rzeczą, Helisang gra świetnie na Worldsach i to jest coś, co mnie prywatnie, osobiście cieszy, bo często widzimy wiadra pomyj wylewane na tego gościa za rzeczy, które w oczywisty sposób na ekranie wydają się być problematyczne, ale są takie, które dużo dobrego przynoszą drużynie, a nie są aż tak widoczne i łatwo czasem jest się skupić na tych negatywach, które są widoczne gołym okiem, a trudniej na tych pozytywach, więc cieszy mnie przynajmniej tyle, że teraz dużo łatwiej te pozytywne aspekty gry wspierającego Fnatic dostrzec. No i na pewno formacja, która w obecnej mecie, w obecnym League of Legends może nas zaskoczyć.
No właśnie i najważniejsze pytanie, jakie powinniśmy sobie zadać, czy Fnatic w tym stanie jest najlepszą drużyną jak na razie, jeżeli chodzi o europejskie teamy, które pokazały się na Worldsach, bo G2 na pewno tutaj trzeba brać z dużym przymrużeniem oka i trzeba darzyć ich wielką estymą, kiedy wchodzimy w best of five, ale jako główny orędownik Fnatic w tym sezonie pozwolę sobie tutaj również na małą prywatę. Wydaje mi się, że jest to drużyna, która już od jakiegoś czasu przygotowywała się do tej mety i de facto miała chyba najlepsze wejście z całej Europy, gdzie Rogue grało trochę swojego lola, który był piekielnie efektywny, gdzie Mad Lions znowu grało swojego lola, który przestał być jakiś super powalający. Tak Fnatic ma wrażenie, że cały czas próbowało skrobać w okolicach tego, co gdzieś tam prezentuje LPL, co gdzieś tam zaczynało prezentować również LCK. Zaczęli grać wokół Selfmade'a, mieli parę przekomicznych draftów, które trafiły na Twittera gdzieś tam z Reklesem na Sorace chociażby, ale mimo wszystko są to tendencje, które mi osobiście zaimponowały pod tym względem czysto kibicowskim, ale też półeksperckim, bo mam zaufanie do tej formacji, nie podobało mi się to, co robi w grze w danym momencie, ale mimo wszystko Fnatic jest czołową drużyną, jedną z dwóch czołowych drużyn w Europie i to tak patrząc historycznie i patrząc obecnie, więc coś na pewno musi być na rzeczy, kiedy próbują takich rozwiązań. I wydaje mi się, że oni akurat na te Mistrzostwa Świata przychodzą przygotowani, choć oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że trafił im się jeden z trudniejszych przeciwników, jakiego mogli sobie wymarzyć, więc przeprawa będzie trudna. Mhm.
Padło pytanie, czy Fnatic możemy uznać za najlepszą drużynę aktualnie w Europie, ale czy to nie jest też tak, że G2 często potrzebuje tego czasu, żeby się rozpędzić, że im się zdarzają po drodze pewne potknięcia, ale kiedy dochodzi już do meczów o stawkę, to jednak oni pokazują, kto jest królem.
No to zawsze trochę był ten schemat, że G2, no może nie zawsze, w tym składzie zawsze, bo przy okazji poprzednich składów to nie było do końca prawda. Natomiast w tym składzie tak, trochę tak jest, że kiedy są mecze o stawki, kiedy są te ważne momenty, to G2 radzi sobie dobrze i nie można tego pomijać, bo jednak są powody, dla których pewne drużyny zawsze międzynarodowo czy też best of five radziły sobie lepiej i są drużyny, które będą do tego lepiej zbudowane, są drużyny, które będą do tego gorzej zbudowane. Ja myślę, że Fnatic i G2 są drużynami o podobnym potencjale. Myślę, że to są dwie wspaniałe ekipy, ale obie borykają się z jakimiś problemami. I tutaj to, co... Bo ja też widziałem dużo tych opinii względem tego, czy Fnatic jest lepszy, czy G2 jest lepszy. Sam do końca nie umiem ocenić. Natomiast myślę, że jednym z powodów, dla których dużo komentarzy pozytywnych względem Fnatic pojawiło się w internecie, jest tak naprawdę spowodowanych tym, że oczekiwania względem Fnatic były dużo niższe niż wobec G2 i G2 troszeczkę nasze oczekiwania zawiodło, mam wrażenie, bo ludzie postawili przed nimi no, dość wymagające zadanie pierwszego miejsca w grupie A i też chyba ludzie nie spodziewali się tego, że będą się tak borykać ze względu też na metę, która im nie sprzyja, a z drugiej strony Fnatic meta absolutnie sprzyja i borykają się mniej niż tego oczekiwaliśmy i mam wrażenie, że to gra większą rolę w naszej ocenie tych dwóch drużyn niż mogłoby się wydawać, bo ostatecznie, kiedy się nad tym zastanawiam, powiedziałbym, że mimo wszystko G2 jest raczej formacją troszeczkę lepszą, zwłaszcza w formacie best of five mam do nich więcej zaufania.
Ty, Tomek, już mówiłeś trochę o Selfmade'zie i bardzo go wychwalałeś, ale mam wrażenie, że jeżeli mówimy o tym zawodniku, to nie są potrzebne opinie z zewnątrz, bo on sam potrafi się ładnie poklepać po plecach i ostatnio nazwał się nawet jednym z najlepszych leśników na tym turnieju. I
jest Micha... to w mojej opinii.
Czyli nie jest to nadmierna pewność siebie, tylko faktycznie gość wie, o czym mówi i po prostu roznosi na tych zawodach.
Selfmade w ogóle jest takim zawodnikiem, nie znam go osobiście i nie miałem nigdy z nim kontaktu personalnego, natomiast Selfmade w moich oczach zawsze był zawodnikiem piekielnym pewny siebie, nie wiem o czym myślałem. Zatem wydaje mi się, że zawsze będzie próbował wykreować ten swój silny obraz swojej formy i też siebie. Jest gościem, który też przede wszystkim podchodzi do większości z tych gier bez kompleksów. Przypomnijcie sobie chociażby panowie, jak zaczynał w SK Gaming, kiedy to pierwszy mecz miał zagrać właśnie przeciwko swojej następnej drużynie Fnatic, a i rozniósł ich absolutnie na gdzieś tam, pomimo tego, że mecz został powtórzony, no zapodał dwa wywozy zupełne, więc Selfmade od zawsze był gościem, który był pewny swego, który dowoził przede wszystkim mechanicznie, ale też był, z tego co słyszałem, bezkompromisowy, czyli często potrafił ustawić swoich współtowarzyszy i to są na pewno cechy, które gdzieś tam są potrzebne i wydaje mi się, że Selfmade trochę tak odwrotnie niż Peanut w SKT może się w Fnatic rozwinąć i nauczyć się przede wszystkim współpracy drużynowej na takim najwyższym poziomie, ale też jeszcze mocniej ucementować swoją postawę i swoją markę, nie tylko gdzieś tam w mediach społecznościowych, nie tylko swój wizerunek, ale też przede wszystkim właśnie na tym, w cudzysłowie mówiąc, boisku, bo jest na pewno dżunglerem, który jest świetny, jest w świetnej formie, to też ważne, bo to są aspekty, które gdzieś tam wobec Selfmade'a właśnie będą nam wybrzmiewać szczególnie solidnie, kiedy grasz pierwsze skrzypce w drużynie, przychodzisz na najważniejszy turniej w roku, to musisz być w swoim szczycie formy i z całą pewnością ja uważam, że Selfmade w tym momencie jest.
W szczycie formy nie jest za to G2 i mam takie wrażenie, że zawodnicy nawet nie próbują kryć swoich problemów i dość otwarcie o tym mówią. I ta faza grupowa, chyba pewne potknięcia, pewne braki ona nam pokazała. I jeżeli byście mieli ocenić właśnie grę drużyny Jankosa, to oni zawiedli, czy to było chwiejne G2, czy być może właśnie my przez te nadmierne wymagania wobec nich tak ten występ możemy odbierać?
Ja mówiłem już przed chwilą, że wydaje mi się, że to jest powiązane mocno z oczekiwaniami. Myślę, że obiektywnie rzecz ujmując również G2 nie jest w idealnej formie i nie jest w formie, która przypominałaby chociażby tę z zeszłego roku, bo pamiętamy ten piękny 2019, no nie wiem jak w waszym przypadku, ale ja trochę jakby to było wczoraj, kiedy zresztą byłem w Paryżu i miałem okazję wywiadować Jankosa przed finałami. Naprawdę mam wrażenie, jakby to było bardzo niedawno, ale to było rok temu i musimy pamiętać, że dużo się w tym czasie pozmieniało. Różne z Azji stały się dużo mocniejsze, a G2 boryka się z problemami, które po prostu gdzieś w międzyczasie się pojawiły. Warto też podkreślić, no meta nie sprzyja, po prostu obecnie rozgrywana Liga Legend nie jest idealna dla stylu G2.
No i też musimy pamiętać o tym, że G2 wchodziło w 2020 w bardzo niekomfortowej dla siebie pozycji. Reszta drużyn dosłownie na całym świecie miała cały rok na to, żeby analizować ich grę, żeby rozgryźć ich fenomen. Oni sami też musieli się utrzymać wszyscy w szczycie formy. Pamiętajmy też, że Perks grał w wiosennym sezonie, grał na środkowej alei, Caps poszedł na AD Carry, więc Perksa ominęło całe to wdrożenie w różne Aphelios'y, Senny itp. Stracił swoją ulubioną Kaisę, stracił swoją kochaną Zaję, więc nagle się okazuje, że Perks wraca na bota w lecie po półrocznej przerwie i nie za bardzo jest w stanie się odnaleźć. I widać było, że to wpłynęło na całą drużynę. I tak jak G2 i Fnatic w letnim sezonie LEC 2020 borykały się z ogromnymi problemami, które były widoczne okiem nieuzbrojonym, to też pozycja w tabeli na koniec oczywiście adekwatna dla tych dwóch drużyn. Nie zmienia to jednak faktu, że G2 dla mnie będzie drużyną, w którą zawsze będę wierzył, bo myślę, że ich zwycięstwa i to, w jaki sposób ośmieszali swoich oponentów, którzy zazwyczaj byli z najwyższej możliwej półki, zapadają jednak w pamięć. I jasne, to nie jest ta sama ekipa. Nie powinniśmy cały czas żyć tym fantazmatem G2, które w 2019 idzie po wielkiego szlema, które roznosi wszystkich, ale mimo wszystko myślę, że jest ten fenomen pracy zespołowej w tym zespole, który cały czas jeszcze gdzieś tam będzie figurował, który cały czas dał się zauważać, czy to w LEC, czy to nawet na tych mistrzostwach świata. Są drużyną, która jak żadna inna na świecie potrafi dokonywać niesamowitych rzeczy.
A kiedy internet po prostu z prawej, lewej strony rzucał memami o tym, jak G2 po prostu rozjedzie Team Liquid, po czym niedługo później no, Europejczycy musieli uznać wyższość rywali, co poczuliście patrząc na przebieg tego meczu?
Jak to co? To co zawsze w przypadku meczów G2. Ten cyniczny uśmieszek, bo no kurczę, Szymon, słuchaj, no tak to z nimi jest. Mocne słowa przed meczem, ale też mocne po meczu, niezależnie od wyniku i ja to cenię.
Tak jest, to jest charakterna ekipa, też zupełnie inny aspekt. To są goście, których po prostu da się lubić i których chce się lubić. To też zawsze oczekiwania wobec nich będą wielkie, no bo ich sam fanbase będzie ogromny, tak? Ludzie chcą zobaczyć, jak ich faworyci wygrywają. Więc czy to słota, czy to śnieg, czy to jeszcze inne okoliczności przyrody, no wszyscy chcą zobaczyć G2 w najwyższej formie. Susza, tak jest też. Choć no w G2 trochę taka posucha ostatnimi czasy.
Bywa.
Bywa, to prawda. Więc wydaje mi się, że to jest trochę przekleństwo tego zespołu, że wszyscy będą ich uwielbiać, wszyscy będą mieli wobec nich kosmiczne oczekiwania. To też nie ma co się dziwić. Goście, którzy mają problem cały sezon, zapowiada nam się inny król Europy w letnim sezonie, tylko po to, żeby G2 wyszło na Sounders Rift sobie w wielkim finale i zrobiło 3-0 na Fnatic, znowu w niesamowicie szybkiej serii. No coś musi być w tym zespole.
Mhm. A ten przebłysk Liquid czy przebłyski FlyQuest, jeżeli chcielibyśmy spojrzeć na obraz Ameryki jak na całokształt, to są to jakieś takie czynniki, które pozwalają powiedzieć, no dobra, Ameryko, nie jest tak źle, czy jednak nie, musimy otwarcie powiedzieć, że to jest obraz nędzy i rozpaczy.
Jestem fetyszystą języka, Szymon, i zauważ nawet, jak sformułowałeś pytanie, ten przebłysk Liquid, przebłysk FlyQuest, jakbyś sam sugerował, że to nie jest ich poziom, tylko raczej, wiesz, jakiś taki pozytywny szczyt możliwości. I
taki uśmiech losu.
Trochę tak, a z drugiej strony uważam, że obie te drużyny zwyciężyły mecze, w których zasłużyły na zwycięstwa i trzeba pochwalić się za zwycięstwa, które zgarnęły. Myślę, że no bo też osobiście jestem wieloletnim krytykiem stanu amerykańskiego League of Legends i od kiedy tak naprawdę uczestniczę w profesjonalnym życiu e-sportowym jako kiedyś dziennikarz, obecnie komentator, czy też po prostu głuptas na Twitterze. No, ja zawsze byłem dość krytycznie wobec regionu Ameryki Północnej ze względu na to, że naprawdę jakość gry dla mnie była krytycznie niska i w tym sezonie no, moja opinia nie różniła się od tej z poprzednich lat, ba, nawet myślę, że była niższa, bo NA rzeczywiście w obrębie regionu miał ogromne problemy. Natomiast chciałbym docenić taką ekipę jak FlyQuest, która przez cały rok konsekwentnie dążyła do sukcesu. Nie ma wcale potężnych gwiazd w swoim składzie, a mimo to osiąga całkiem niezły sukces, jakim jest chociażby wzięcie mapy na TES, co uważam, że jest swego rodzaju osiągnięciem. I z drugiej strony mamy Team Liquid, które boryka się z problemami w playoffach na lato, a na wiosnę w ogóle nawet do tych playoffów nie wchodzą, a jednak na Mistrzostwach Świata wydają się być najlepszym reprezentantem NA. To jest na pewno region, który boryka się z masą problemów i widziałem już dziesiątki, setki różnych diagnoz w internecie ze strony amerykańskich trenerów, różnych osobistości, analityków, ekspertów, komentatorów, nie tylko z NA. Prawda jest taka, że region ma ogromne problemy i będzie to wychodzić w jakości i poziomie gry międzynarodowo, a z drugiej strony, póki będziemy mieli te pojedyncze formacje, tak jak niegdyś Cloud9, obecnie Team Liquid, czy właśnie FlyQuest, to jednak jakaś nadzieja będzie przynajmniej dla osiągnięcia, nie wiem, pojedynczego rezultatu, tak? Może jedna drużyna wyjdzie z grupy. Ja to tak naprawdę, no dalej myślę, że szanse NA są bardzo nikłe.
I to też, jeszcze uzupełniając tę wypowiedź, region jest fundamentalnie pogrzebany i wydaje mi się, że TSM było tutaj najbardziej precyzyjnym papierkiem lakmusowym dla amerykańskiego stanu League of Legends.
Oj tak.
0-6 od drużyny z pierwszego miejsca. Przypomnijmy, to jest pierwszy koszyk. To jest drużyna, która jest losowana razem z Damwon Gaming, razem z TES, razem z G2 Esports. I tak naprawdę każda inna drużyna, która ogląda losowanie, modli się o to, żeby trafić z nimi do grupy. No coś to jest fundamentalnie skopane moim zdaniem w tym systemie. A więc no TSM nie zachwyciło, to mówiąc bardzo eufemistycznie, chciałem powiedzieć zupełnie inaczej, ale zakładam, że
Nie krępuj się.
Nie, myślę, że nie należy tutaj używać inwektyw i słów niecenzuralnych. Natomiast FlyQuest i Team Liquid są niejako bękartami tego chorego systemu, ponieważ uważam, że są to naprawdę dwie niezłe formacje, które mają w przypadku Team Liquid świetnych graczy indywidualnie, lecz trochę tam mimo wszystko, wydaje mi się, że ten skład nie jest jakoś świetnie zbudowany, bo widać, że Broxach jeszcze nie do końca się w nim zaaklimatyzował. Co do FlyQuest, mają super synergie drużynowe, lecz tak jak wspomniał Tomek, nie jest to skład wybitnych orłów, które polecą jakoś niesamowicie wysoko, więc wydaje mi się, że w tym wypadku i FlyQuest, i Team Liquid są trochę ofiarami tego zbrodniczego systemu, którym jest amerykański LCS, i wydaje mi się, że powinien zostać zniszczony, tak jak to Scypion Starszy kiedyś mówił o Kartaginie, a przynajmniej zrewitalizowany, jakoś przebudowany. Więc czy Ameryka zaskoczyła negatywnie? Nie, mnie absolutnie nie. Miałem żadnych oczekiwań, pomimo tego, że postawiłem TSM jako drugie w pikemie, a efektem jakiejś halucynacji. Tak, tak, to prawda. Lecz złamanego grosza bym za nich nie dał, nie miałem żadnych oczekiwań. Pozytywnie na pewno zaskoczyło mnie FlyQuest.
I ja tutaj zabawię się w takim razie w Szymona na pół pytania. Mam nadzieję, że nie będziesz mi miał za złe, ale jasne. No bo ja jedną rzecz tylko myślę sobie, Micha, że żaden z nas chyba nie traktował poważnie idei wyjścia, okej, twój pikem może tak, ale chyba żaden z nas jakoś poważnie nie flirtował z tą myślą, że NA wyjdzie z grupy, zwłaszcza w tych grupach, w których było Team Liquid FlyQuest, bo w grupie C jeszcze można było to pomyśleć ze względu na jakość oponentów, gdzie Fnatic boryka się z problemami, Gen.G nie jest idealnym reprezentantem Korei, LGD, no cóż, play-iny już zweryfikowały te formacje, więc tam jeszcze okej, można mieć było jakieś oczekiwania ze względu na to, że to jest pierwszy seed z Ameryki, w playoffach pokazali się fajnie, ale jakby ja miałem takie wrażenie, że nikt nie oczekuje od NA wyjścia z grupy. Mam wrażenie, że mówimy o FlyQuest czy Liquid w kontekście sukcesu, mimo tego, że żadna z tych drużyn realnego sukcesu nie osiągnęła wychodząc z grupy. Mm-hmm.
No ale to też znowu jest kwestia tego, jak przyjmujesz tutaj oczekiwania, gdzie stawiasz tę poprzeczkę. W przypadku NA no nie jest ona zbyt wysoko zawieszona, więc zawsze będziemy rozpatrywać te projekty jako... Jeżeli nie pokażą się fundamentalnie źle, tak jak pokazałeś TSM, w sensie wiesz, TSM należy krytykować moim zdaniem. To jest nasz, jako my jesteśmy z Tomkiem obrońcami prawdy zazwyczaj, stoimy gdzieś tam na drodze do gdzieś tam mimo wszystko uzyskania tego stanu obiektywnego, to też naszym fundamentalnym obowiązkiem jest krytykowanie TSM. Natomiast FlyQuest, tak jak mówiłeś, wygrali przeciwko TIS, to jest... Wydaje mi się, że to jest naprawdę coś, po czym można się uśmiechnąć i po czym można wsiąść do samolotu powrotnego bez cienia żadnego wstydu na twarzy, a raczej z w miarę błogim uśmiechem.
Mhm. Jesteście panowie obrońcami obiektywizmu. Ja muszę bronić czas, bo niestety czas nas goni. Więc powiedzieliśmy o badziewiakach, a o tych no, najbardziej imponujących zespołach porozmawiamy sobie trochę przy okazji omawiania playoffów. Tutaj musimy się sprężyć, więc bardzo szybkie predykcje. Co musiałoby się zdarzyć, żeby Fnatic przeszło przez ten ćwierćfinał?
To ja z chęcią się podejmę. Dla mnie szybkie hot take'i. Myślę, że jeżeli chodzi o Fnatic kontra TIS, to jest na pewno ciekawy mecz stylistycznie i patrzę tutaj zwłaszcza na Helisanga, który jest aktywny na mapie, podczas gdy UNG zazwyczaj gra wspierającymi, którzy gdzieś tam skupiają się na linii. Co więcej, myślę, że Selfmade jest dżunglerem, który może pożywić się Karsą, jeżeli ten będzie miał nieoptymalne dla siebie warunki. Myślę, że będzie bardzo trudno pokonać TIS. Myślę, że graniczy to no, z pewnego rodzaju niemożliwością, ale myślę, że jest kawałek szansy. Jeżeli gwiazdy ułożył się poprawnie, możemy zobaczyć tutaj niespodziankę na miarę G2 pokonującego RNG w 2018.
A, tak jest. I jeszcze do tego mogę dodać tutaj szybko. Potrzebna jest oczywiście wysoka forma indywidualna, to się rozumie samo przez się, ale przede wszystkim wydaje mi się, że Fnatic może zaskoczyć mądrymi decyzjami w drafcie. TIS i w ogóle drużyny chińskie zazwyczaj nie draftują jakoś świetnie, co oczywiście może być kwestią pewnej saturacji, ponieważ to one kreują metę, więc wydaje nam się, że te ich drafty są niczym specjalnym, gdzie de facto każda drużyna draftuje tak z uwagi na to, że to właśnie Chiny czy tam Korea rozpoczęły pewne trendy. Co nie zmienia jednak faktu, że Fnatic, szczególnie wiosną 2020, było drużyną, która super draftowała, więc jestem bardzo ciekawy, czy odzyskają trochę tego rezonu. I przede wszystkim, Tomek wspomniał o Helisangu, jeżeli chodzi o TIS, tutaj kluczowym zawodnikiem będzie Jackie Love, moim zdaniem najlepszy zawodnik na tym turnieju jak na razie, przynajmniej po tym, co widzieliśmy już w grupach. On może tak naprawdę przykuć Reklesa i Helisanga do dolnej alei, więc z tego będę się obawiał najmocniej.
No o ile Fnatic faktycznie ma wyzwanie bardzo trudne przed sobą, o tyle chyba gracze G2 mogli tak lekko się uśmiechnąć, kiedy wylosowali swojego rywala. Uważacie, że po tym nieco chwiejnym etapie grupowym te półfinały są rzeczą do zrobienia bardzo łatwo, czy jednak to też będzie ogromny problem?
Wydaje mi się, że G2 trafiło najlepiej jak mogło i stylistycznie, i przez formę drużyny. Wydaje mi się, że Gen.G jest naprawdę ekipą, która nie do końca powinna wyjść z pierwszego miejsca w grupie, więc znowu trochę kazus TSM-u, zawsze będziesz się modlił, żeby dostać to właśnie ich. I wydaje mi się, że Gen.G będzie rozpędówką dla G2. Mogą urwać mapę, mogą nawet urwać serię. Hej, to G2 jest bardzo, w bardzo chwiejnej formie, natomiast wydaje mi się, że Gen.G jest drużyną, która zawsze będzie szła po przewagi indywidualne na liniach, która miała naprawdę słabe rotacje, mają pod tym względem beznadziejny matchup stylistycznie właśnie w europejską ekipę.
Michał powiedział większość rzeczy, które ja bym chciał powiedzieć, więc ode mnie po prostu... A jedno zdaniowe podsumowanie. Jeżeli G2 nie wygra z Gen.G, to nie wygrałoby z nikim innym na tym turnieju Best of Five.
No i to jest podsumowanie, którego wszyscy oczekiwaliśmy. A co powiecie w ogóle na temat samego rozstawienia drabinki? Bo ta wydaje się niezwykle interesująca. Z jednej strony Chiny, z drugiej strony Korea, no i gdzieś tam te wnyki europejskie. I teraz należałoby się zastanowić. Jasne, fajnie. Europa jest po dwóch stronach drabinki. Potencjalnie to może być wielki finał nawet przy wielce sprzyjających wiatrach.
Polski finał.
Ale z drugiej strony, jeżeli Fnatic z G2 znalazłoby się po jednej stronie drabinki, to być może ten potencjał sukcesu byłby większy. I z jakiej szkoły narracji wy się wywodzicie?
W ogóle podchodząc do playoffów, Mistrzostw Świata, widzimy dwa obozy. Widzimy ludzi, którzy są zachwyceni tym, że będziemy mieli fajne regionalne narracje, bo jest spora szansa, że chociażby TES spotka się z JD Gaming, co dałoby nam trzecie Best of Five w tym roku, dwa finałowe w LPL-u i trzecie to na Mistrzostwach Świata. A zaczynamy serie koreańskie od powtórki finału DRX kontra Damwon Gaming i są na pewno, jest mnóstwo fanów tego, że w taki sposób wylosowała się ta drabinka, ale jest też mnóstwo antyfanów, którzy mówią, no pewnie, fajnie, że mamy historię z regionów, ale zabraknie nam przez to tworzenia historii tych mistrzostw świata, że zabraknie nam tych międzyregionalnych historii, które no, objawią się najpewniej dopiero w finale, bo nawet te półfinały, gdyby Europa miała do któregoś trafić, raczej nie będą faworytami.
No właśnie, raczej nie będą faworytami, choć oczywiście mogliby tutaj zaskoczyć. Pamiętajmy, że G2 i to też, jakby ktoś miał sprawdzać head-to-heady tych drużyn, zobaczyłby 2019, zobaczyłby G2 Damwon, zobaczyłby 3-1, jak zresztą każda gra w tamtych playoffach, poza oczywiście finałem. Powiedziałby, dobra nasza, G2 to wygrywa, ale pamiętajmy, że to nie są te same ekipy, więc nie można przez ten pryzmat w ogóle tutaj patrzeć. Natomiast z jakiej ja jestem szkoły narracji co do tego? Widziałem dzisiaj taki bardzo śmieszny obrazek, gdzie Fnatic i G2 trzymają się za ręce, to chyba była przeróbka jakiejś sceny z Dragon Balla i Fnatic mówi do G2, ok, my bierzemy LPL, a wy bierzecie LCK. I G2 rzeczywiście jest ekipą, która na koreańskie drużyny radziła sobie zawsze sensacyjnie dobrze, na chińskie drużyny radziła sobie historycznie sensacyjnie źle, więc może dla nich to lepiej, że trafili do dolnej części drabinki, a tak czy inaczej to ułożenie mnie osobiście ciekawi, bo jest kilka nieoczywistych matchupów. Na przykład Suning i JD Gaming, mówiliśmy o tym, że zobaczymy kilka serii, które nam się powtórzyły. Ta seria w playoffach, przynajmniej sezonu letniego, a co do wiosny nie mam absolutnej pewności, nie wydarzyła się, nie mieliśmy okazji obserwować tych dwóch drużyn w Best of Five. A wydaje mi się, że Suning jest w super formie, JD Gaming jest nie do końca w szczycie swoich możliwości, więc tutaj możemy mieć naprawdę solidny upset.
A jeżeli mielibyśmy wrócić do samego początku naszej rozmowy, gdzie zaznaczaliście, że jasne, świetnie kibicuje się Polakom, ale my chcemy widzieć LoL'a na najwyższym poziomie, my chcemy żyć tymi meczami formacji z samego szczytu, to jeżeli powiedzielibyśmy o wymarzonym finale, jaki on by był? Poszlibyście śladami McGuire'a, który wskazuje Top Esports i Damwon, czy macie jakieś inne typy?
Chyba obaj się zgodzimy, że to jest ten najbardziej prawdopodobny
scenariusz. To jest trochę coś, co się należy tym dwóm ekipom, prawda?
Trochę tak. W sensie mam wrażenie, że przez cały rok budowaliśmy trochę te oczekiwania, zwłaszcza jeżeli chodzi o Top Esports, bo no, ten rok w Chinach należał do nich. Nawet jeżeli JD Gaming wygrało wiosnę, to przez cały rok mówiło się o TES jako o drużynie z potencjałem, drużynie Knight, a Knight wreszcie na Worldsach. Jakby, no, mam wrażenie, że ten rok zmierzał ku temu, żeby TES na tych Worldsach zagrało dobrze. Po prostu. A jeżeli chodzi o Damon, no tutaj na pewno wymiana strzelca sporo pomogła i też drużyna, która nabierała rozpędu od zeszłego roku niejako, bo wiosnę troszeczkę przyspali może, ale jeżeli spojrzymy na nich w perspektywie ostatnich dwóch lat, to na pewno wejście do LCK i tak duży rozwój, trochę tak jak Mecha mówi, chyba im się odrobinę należy.
I też warto jeszcze podbić to z jednej, króciutko powiem, perspektywy. Tak jak wspomniałeś, Tomku, mamy pewne narracje, których szukamy na swoim podwórku, tak? Pytasz nas o wymarzony finał? No może gdzieś tam marzymy o tym, żeby Fnatic spotkało się z G2, kiedy ułożyła się ta drabinka właśnie w ten sposób. Ale mimo wszystko patrzmy trochę szerzej. Knight, to może być jego rok. Wygrał MSC, był wicemistrzem Chin wiosną, zgarnął swój pierwszy puchar LPL-a w lecie. Bardzo prominentny zawodnik i mógłby niesamowicie ukoronować ten jakże owocny rok w swojej karierze właśnie tym tytułem. Ale i Damwon, drużyna, która jest, która w 2019 w LCK była Beniaminkiem, nikt za nią nie dawał złamanego grosza. W pierwszym swoim roku w najwyższej lidze w Korei dostali się na Mistrzostwa Świata i w drugim roku swojej działalności ponawiają ten sukces. No niesamowita historia w mojej opinii, więc znowu, ktoś może powiedzieć, z jakiego względu im się należało. To nie tylko indywidualna prezencja, to nie tylko świetna forma, ale też właśnie ta piękna historia, która niczym filar ładnie podpiera te dwa zjawiska 2020 roku.
I mam wrażenie, że nieważne jaki mecz oglądalibyśmy w finale, to stałaby za nim właśnie taka piękna historia. Pytań jest jeszcze wiele, na odpowiedzi będziemy musieli jednak trochę poczekać, na szczęście Worlds jeszcze trochę potrwają i będziemy mieli okazję sobie porozmawiać, ale tymczasem no, eter radiowy jest bezlitosny, musimy kończyć, ale bardzo dziękuję Wam za rozmowę. Z nami byli Tomasz The Fake One Milaniuk.
Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
I Michał Mycha Francuz.
Dziękuję za uwagę.
Do usłyszenia, a wyśledźcie razem z nami kolejne poczynania Polaków na Worldsach.
Sponsorem audycji jest Totalizator Sportowy. Właściciel marki LOT to jeden z największych mecenasów polskiego sportu i kultury. Oficjalny partner Polskiej Ligi Esportowej, partner tytularny Dywizji Profesjonalnej oraz partner serwisu Weszło Esport. LOT to gry liczbowe oraz loterie pieniężne. Grając wspierasz inicjatywy sportowe oraz kulturalne. Dzięki naszym graczom przekazaliśmy już ponad 14 miliardów złotych na te cele. Teraz gramy także dla esportu. Wygrywamy razem. We'll be right back.